Wzbudźmy sobie intencje, w jakiej chcemy w tej drodze krzyżowej uczestniczyć, rok jubileuszowy, pielgrzymi nadziei. Będziemy pielgrzymować za Chrystusem, który jest naszym Zbawicielem i jedyną nadzieją.
Rodzina chrześcijańska, która od początku miała być obrazem miłości Chrystusa do ludzi, miłości bezwarunkowej, wiernej i płodnej, stała się dziś celem ataków dla wielu. W różnych przekazach, działaniach, dokumentach i regulacjach jest ona oczerniana, prześladowana i zdradzana w społeczeństwie, które zapomniały, jak wiele jej zawdzięczają. Dziś w wielu niegdyś wierzących krajach być chrześcijaninem, być małżonkiem chrześcijańskim i rodzicem coraz dobitniej oznacza wyruszyć z Chrystusem w drogę krzyżową. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Stacja pierwsza. Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Piłat ma dziś twarz szczerzy w organizacji międzynarodowych, przywódców i trybunałów, którzy są gotowi poświęcić dobro rodzin w imię fałszywego postępu. Wiemy jednak, że żaden ludzki wyrok nie może zanegować prawdy o miłości Chrystusa, który ucieleśnieniem na świecie ma być codzienna celebracja miłości między mężem i żoną oraz dziećmi. Miejmy odwagę o tym świadczyć i pomagać innym przekonać się, że brać się źródłem szczęścia i radości jest rodzina zbudowana na fundamencie komunii, małżonków między sobą i z Bogą.
Małżeństwa, jaka dziś wydaje się dominować, nie ma miejsca na krzyż. Jest on i ona i są dla siebie całym światem. I dzień ślubu, o którym śnią, by był najpiękniejszym dniem życia. Ale przecież wziąć ślub to wziąć odpowiedzialność za drugiego, co przecież także oznacza, że w tej relacji moje wyobrażenia, oczekiwania i plany niejednokrotnie zostaną ukrzyżowane. Dziś wielu młodych boi się wejść na drogę małżeństwa i wziąć tę odpowiedzialność. Być może nie zobaczyli, że to ma sens, gdy spoglądali na małżeństwo swoich rodziców, krewnych czy znajomych. Co widzą inni, gdy patrzą na moje małżeństwo i rodzicielstwo? Co widzi mój współmałżonek, moje dzieci? Czy widzą miłość Chrystusa, która jest silniejsza niż śmierć?
któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste,
każde małżeństwo prędzej czy później doświadcza trudności. Nie zawsze wynikają one ze złej woli. Czasem jest to niemożność poczęcia dziecka, trudna droga do rodzicielstwa, choroba, rozłąka, utrata pracy. Te trudności, choć w danej chwili wydają się nam upadkami, może nawet porażkami, z Chrystusem mogą być naszą siłą, lekcją, z której wyciągniemy wnioski na przyszłość. Upadkiem, z którego podniesiemy się silniejsi.
Chrystus, człowiek, pokazuje nam, że upadek jest czymś normalnym. Czymś, co nawet Jemu się zdarzyło. Musimy tylko znaleźć w sobie tyle siły, by wstać i iść dalej, nie zważając na tłum, który będzie nam się przypatrywał, może drwił. Tę siłę może dać tylko On. Jezu, daj nam siłę, by powstawać z upadków.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste.
Tak jak Chrystus potrzebował matki, by dojrzewać i by móc wypełniać swoją misję, tak rodzina chrześcijańska potrzebuje Kościoła. To przez Niego małżonkowie są karmieni, prowadzeni i wspierani w swoim powołaniu, by zmieniać świat, w którym żyją. Każda rodzina potrzebuje wspólnoty Kościoła, w której może dzielić się troskami i radościami, wydając jednocześnie na świat jej nowych członków. Chryste, ucz nas tak kochać Kościół, jak Ty kochałaś swoją matkę.
Jeśli kiedykolwiek doszliście w swoim małżeństwie do momentu, w którym przyznaliście, że dalej nie dacie już rady sami poradzić sobie ze swoimi problemami, to na pewno widzicie to dziś jako błogosławieństwo. Mogliście poczuć się jak sam Jezus. On, Bóg, nie dał po ludzku rady nieść krzyża dalej. Ktoś to zauważył, zawołał Szymona do pomocy. I może wasi przyjaciele zauważyli waszą niemoc i przyszli z pomocą. Może nie mieliście już pieniędzy na zapłacenie czynszu. Może mijał kolejny miesiąc bez pracy, a kolejne dziecko miało się właśnie narodzić. To nie wstyd prosić o pomoc. To nie wstyd przyznać się do słabości. Moc bowiem w słabości się doskonali. Bez tej słabości nie moglibyście doświadczyć Bożej opieki. Nie doświadczylibyście Bożego miłosierdzia.
Któryś za nas cierpiał rany.
Weronika nie zastanawiała się zapewne długo, czy podejść i choć na chwilę ulżyć w cierpieniu temu, którego tak bardzo kochała. Czy jako małżonkowie troszczymy się tak o siebie nawzajem? Czy jesteśmy gotowi zawsze dać naszym bliskim zrozumienie i wytchnienie, gdy tego potrzebują?
Któryś za nas cierpiał rany.
Upadek, z którego wiedział, że musi wstać, znaleźć w sobie siłę, by iść dalej. Przecież miał wypełnić obietnicę. My również mamy do spełnienia obietnicę. Obiecaliśmy na początku małżeństwa, że wytrwamy w zdrowiu i w chorobie, w złej i w dobrej woli przy współmałżonku, aż do śmierci. Niech więc trudne doświadczenia, upadki, trudności nie zagłuszą w nas słów obietnicy danej na ślubie. Złoto bowiem próbuje się w ogniu. Czyż smak zwycięstwa nie jest tym słodszy, im trudniejsza była droga do niego prowadząca?
Któryś za nas cierpiał rany.
Tak nie skrusz, tak nie złam, tak nie wypal, Panie, byś został tylko Ty. Chrystus nie buntuje się na swój krzyż i pozwala mu się pokonać po raz kolejny. W ten przedziwny sposób pokazuje nam, że upadek to nie koniec świata i że nie mamy się co gorszyć sobą, gdy doświadczamy, że oto znowu krzyż okazał się za ciężki. Sednem tej lekcji, jaką daje nam Chrystus, jest to, że On pozostaje przy krzyżu, który znów powalił Go na ziemię. Chryste, nie dopuść, byśmy uciekali od krzyża, który ma nas zaprowadzić tam, dokąd sami nie chcemy pójść. Tylko Ty wiesz, że On jest drogowskazem do zwycięstwa. Nie daj nam uwierzyć, że sami, bez Ciebie, możemy poradzić sobie w tej wędrówce.
Któryś za nas cierpiał rany.
Nie ma w nim żadnego blaszku, by na niego popatrzeć. Jak trudno było zobaczyć w obnażonym i umęczonym Chrystusie Zbawiciela i Dawcę życia. Jak łatwo było zwątpić, gdy zniknęły tłumy, cuda i podziw. Gdy po ludzku nie było już nadziei. Codzienność wspólnego życia prowadzi nas do poznawania siebie takimi, jakimi jesteśmy. Bez makijażu, bez odświętnych strojów, rekwizytów i totemów naszych stanowisk i karier. Odsunięć się przed drugim człowiekiem i być pokochanym za nic, to nasze najgłębsze pragnienie, z którym wiąże się zarazem wielki strach przed odrzuceniem. Chryste, prowadź nas do miłości w prawdzie, gdy wiemy o sobie już wszystko i to wszystko nie jest w stanie pokonać miłości, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim podkłada nadzieję, która nigdy nie ustaje.
Udręczony, lecz sam dał się gnębić. Ust nie otworzył, jak baranek wiedziony na zabicie. Jezus dochodzi na miejsce swojej śmierci. Jest konsekwentny w swojej miłości. Kocha do końca. Przyjmuje cierpienie w całości i pozwala tym, których ukochał, przybić go do krzyża. Chryste, jak wielkiej siły potrzeba, by zapanować nad swoimi planami, kaprysami i oczekiwaniami. Jak wolnym trzeba być, by zgodzić się na to, by oddać swą wolność drugiemu człowiekowi. Pomagaj nam walczyć, byśmy uczyli się poskramiać samych siebie w służbie naszym współmałżonkom i dzieciom. By mogli widzieć Twoją miłość w każdym naszym geście i słowie.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi.
Drodzy pielgrzymi, drodzy bracia i siostry, pielgrzymi kalwaryjscy, w imieniu stróżów tego miejsca bardzo serdecznie Was witam. Witam pobożną pielgrzymkę diecezji bielsko-żywieckiej, 17. pielgrzymkę rodzin. Bardzo się cieszymy Waszą obecnością, bardzo jesteśmy zbudowani wiernością i Waszym przywiązaniem do Kalwarii, do tego miejsca pasji Jezusa i do tej wspaniałej ikony Maryi Miłosiernej Czułej, Eleuzy Beskidów. Bardzo cieszymy się również z tego tytułu, że jesteśmy sanktuarium kościołem jubileuszowym i ta pielgrzymka ma też taki wymiar jubileuszu. Nadzieja w rodzinie, nadzieja rodzin. Wy, drodzy, drogie rodziny, jesteście naszą nadzieją i naszą przyszłością. Bardzo serdecznie witam księdza biskupa, ordynariusza diecezji Romana Pindla. Witamy ekscelencję jako naszego człowieka kalwaryjskiego. Dziękujemy też za miłość i przywiązanie do Kalwarii. Bardzo serdecznie witam księdza Piotra Hoffmana, dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego diecezji. Witam księdza Łukasza Tlaukę, moderatora diecezjalnego domowego kościoła ruchu Światło Życie. Bardzo serdecznie witam księdza Tomasza Gorczyńskiego. Witam państwa Agnieszkę i Wiesława Mosiów z Wydziału Duszpasterstwa Rodzin. Tak licznie zgromadzonych księży duszpasterzy obecnych ze swoimi grupami. Witamy zespół muzyczny V-System. Przy tej muzyce lepiej się pielgrzymuje. Witam domowy kościół ruchu Światło Życie wraz z kończącą swoje posługiwanie parą diecezjalną Jadwigą i Ryszardem Borowiec, maltańską służbę medyczną z Filii w Oświęcimiu i was, drodzy ojcowie, matki, rodziny, a szczególnie młodzież i najmłodszych. Witając was, życzę bardzo owocnego pielgrzymowania, aby Pan Jezus umocnił was przede wszystkim w nadziei, abyście mieli nadzieję, niezłomną nadzieję, wbrew nadziei, silną. I bardzo potrzebujemy właśnie przykładu wzoru świętej rodziny z Nazaretu. Niech ten dzień będzie natchnieniem i ofiarujcie, oddajcie swoje serce, swoje życie, swoje rodziny Najświętszej Maryi, aby wychowywała i strzegła was na wszystkich waszych drogach. Bardzo proszę, księże biskupie, o przewodniczenie tej Najświętszej Eucharystii.
Moi drodzy, gromadzimy się przy tym ołtarzu. Z jednej strony rodziny, małżeństwa. Także i przy ołtarzu są mężowie i ojcowie, ale także przy ołtarzu w ornatach mamy kapłanów, celibatariuszy, którzy żyją jako bezżenni, ale także ich szczególną posługą jest prowadzenie małżeństw, prowadzenie pojedynczych osób, ale także prowadzenie małżeństw. Szczególnie dostrzegamy tą działalność kapłanów w kręgach domowego kościoła, ale także w parafialnym duszpasterstwie. Jesteśmy przy jednym ołtarzu, przy jednym Słowie Bożym, którym chcemy się dziś nakarmić i tworzymy jedną wspólnotę w imię Jezusa Chrystusa. Stańmy przed Nim w prawdzie i dziękując Mu za wszelkie dobro, także dzisiejszą pogodę, także za możliwość, że mogliśmy tutaj przybyć i za łaskę takiej zachęty, żeby przybyć na tą pielgrzymkę. Ale też uznajmy naszą słabość, nasz grzech, naszą niewierność i prośmy wzajemnie za siebie o to, aby Bóg okazał nam swoją łaskę i miłosierdzie. Drodzy bracia i siostry, przybywamy w tym roku do Kalwarii Zebrzydowskiej, by zastanawiać się nad tym, jakie przesłanie niesie hasło pielgrzymki, które brzmi nadzieja w rodzinie. Czy nadzieja winna być odnajdywana w rodzinie przez jej członków? Czy o to chodzi? Czy chodzi raczej o to, że nadzieja dla społeczeństwa w tych czasach zamętu i niepokoju jest właśnie w rodzinie? A może to, że świadectwo choćby niewielu rodzin żyjących w nadziei, które czerpie od Boga łaskę i pomoc, wskazuje źródła nadziei dla innych, którzy żyją w sposób jakby naturalny, jakby zapominając o Bogu, a przecież o rodzinie. Nasze poszukiwanie sensu tego hasła nadzieja w rodzinie zacznę od przywołania sceny, której byłem świadkiem w połowie lat 80. ubiegłego wieku w jednej z parafii podkrakowskich. Czekałem na księdza proboszcza, gdy on stał przy drzwiach do salki katechetycznej, z której wychodziła jedna grupa uczniów, a druga czekała na wejście. W pewnym momencie ksiądz proboszcz dostrzegł w grupie czekających jakiegoś chłopca. Wziął go na bok i przez chwilę z nim rozmawiał. Gdy chłopiec wrócił do czekającej grupy, a ta weszła do salki, ksiądz proboszcz podszedł do mnie, przywitał się i był czymś bardzo poruszony. Chodźmy na plebanie, zwłaszcza, że odbyłem właśnie bardzo ciekawą rozmowę. Już po drodze zaczął wyjaśniać, co się stało. Ten chłopiec z ósmej klasy, zwykle sprawiający kłopoty, wszedł do salki przed godziną, teraz wychodził ze swoją grupą z salki, a następnie przeszedł do grupy, która miała wchodzić znowu. Zauważył to ksiądz, ale był zaniepokojony, czy aby nie zachował się chłopiec nieodpowiednio wobec świeckiej osoby, która prowadziła lekcję o rodzinie. Dlatego wziął go na bok i zaczął rozmawiać. Okazało się, że po lekcji, w której pani pracująca w poradni rodzinnej mówiła o małżeństwie i rodzinie, chłopak chciał posłuchać jeszcze raz tego samego. Okazało się, że może to zrobić natychmiast, ponieważ zobaczył, że czeka nowa grupa na tą samą lekcję o rodzinie, której dopiero co wysłuchał. Ten ksiądz proboszcz mówił mi z przejęciem. Dobrze go znam. Uczę jego klasy od kilku lat. Potrafi być trudny. Nieraz wyśmiewa niektóre tematy albo prowokuje. Ale tym razem mnie zaskoczył. Spytałem go wprost, dlaczego chciałeś iść drugi raz na tą samą lekcję? Odpowiedział, pani mówiła tak pięknie o rodzinie, że chciałem choćby posłuchać jeszcze raz. W moim domu tego nigdy nie doświadczyłem. To wydarzenie uświadomiło mi, jak bardzo jest potrzebne nauczanie o rodzinie. Jaka ona powinna być, jakie chce Bóg, jaką ukazuje Biblia i nauczanie Kościoła. Ale także dawanie świadectwa o tym, jak udaje się żyć w taki sposób, że rodzina jest oparciem, daje nadzieję członkom rodziny, ale także może wskazywać na nadzieję dla tych, którzy żyją w innych warunkach, w trudnych sytuacjach, ale intuicyjnie szukają tego, co ten chłopiec usłyszał na tej lekcji religii prowadzonej przez świecką osobę z poradni rodzinnej. Wszystkie dzieci potrzebują nauczania i świadectwa o nadziei, którą można znaleźć w rodzinie. Świadectwo o nadziei w rodzinie może pociągać. Nieraz już spotykałem małżeństwa, gdzie jedno albo oboje wyszli z rodzin takich, że mogliby powiedzieć: rodzina? Nie, dziękuję. Wystarczy tego, co przeżyłem w mojej. A jednak kilka rodzin, które spotkałem, widząc nawet bardzo wielkie obciążenia i trudności w sobie samych, uwierzyło, że rodzina, którą chcą tworzyć, oparta na chrześcijańskiej nadziei, może się udać. Z Bogiem może się udać. Ich nadzieja była w takiej rodzinie, tak pojmowanej, jak naucza Kościół, jakiej Bóg pragnie dla każdego człowieka. W klasie maturalnej nasz katecheta zachęcał wszystkich do wyjazdu na rekolekcje dla maturzystów. Był taki czas. W okresie między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem z naszej klasy pojechało kilka, czy nawet może kilkanaście koleżanek do sióstr zakonnych. Ja zaś z dwoma kolegami do seminarium w Krakowie. W ciągu kilku dni odbywały się spotkania w dwóch jakby blokach tematycznych. Elokwentny i znany profesor biblistyki miał konferencję o Biblii, powołaniu, o rodzinie, z możliwością zadawania pytań. A grupa sympatycznych i uśmiechniętych kleryków opiekowała się nami, a w czasie wieczornych spotkań grali, śpiewali i mówili po prostu o życiu w seminarium. Drugi blok spotkań prowadziło małżeństwo, mówiąc o ich życiu, od poznania się i narzeczeństwa, przez decyzję na ślub i oczekiwanie na kolejne dzieci. Wierna miłość i zaufanie do drugiego małżonka tworzą nadzieję na udane małżeństwo. Bóg daje łaskę dla tych, którzy są otwarci. I pewnie w różnej mierze, tak jak to przypomina nam dzisiejsza przypowieść, ziarno wydaje bardzo różny plon. Tak samo Bóg, siejący nadzieję w sercach tych, którzy tworzą rodzinę, odnajduje w tym sercu różną otwartość i różne owocowanie naszą ludzką nadzieją. Jeden z kolegów w czasie naszego pobytu powiedział, że do seminarium się nie wybiera, ale chciałby mieć żonę i dzieci i umieć tak mówić o udanym życiu, jak robi to zaproszone małżeństwo. Był bardzo zadowolony z takich rekolekcji, bo wcześniej uczestniczył w jakichś, ale spodziewał się, że tu spotka się z nachalnym namawianiem do wstąpienia do seminarium. Ja słuchając konferencji profesora, po którym zresztą za 25 lat zostawałem kierownikiem katedry, ale także patrząc na radosne świadectwo kleryków, nabrałem przekonania, że to jest moje miejsce i to jest moja droga, którą chcę wybrać. Ponad pół roku później zgłosiłem się do seminarium w Krakowie. Ale nadzieja w rodzinie, wyrażona zgodnie przez zaproszone małżeństwo, było mi także bardzo potrzebne, abym w tym momencie miał wybór i wiedział, że rezygnuję z czegoś, co jest dobre i może być piękne. Poznanie takiej nadziei w rodzinie było mi potrzebne także po to, bym z większym szacunkiem patrzył na moich dwóch kolegów, a także wszystkich, których znałem, którzy wybierali małżeństwo z wiarą i nadzieją, a później trwali w tym małżeństwie. Przejdźmy do problemu takiego, kiedy trudno jest mówić o nadziei w małżeństwie. Ostatnie spotkanie, jakie miałem umówione jeszcze jako ksiądz archidiecezji krakowskiej, zgromadziło siostry zakonne, z których bardzo wiele katechizowało. Po moim wystąpieniu usłyszałem wiele ciekawych wypowiedzi, zapytań, które głównie nawiązywały do trudności, jakie spotykają siostry, realizując swoje powołanie i misję, także w szkole. Pewnie nie tylko ja, ale także inne siostry zwróciły uwagę na słowa jednej z katechetek, bardzo cenionej, jak później się dowiedziałem, i lubianej, i co jest rzadkością, uczącej w szkole średniej, jako siostra zakonna. Mówiła o tym, że coraz bardziej przekonuje się, jak bardzo ważne jest traktowanie młodzieży, zwłaszcza tej, która nie widzi dobrego przykładu w domu, których rodzice kwestionują nauczanie Kościoła, ale także tych młodych, którzy sami decydują się na zachowania, jakie określamy, ryzykowne, kontestatorskie albo co najmniej kontrowersyjne. Mówiła też o wyzwaniach, z jakimi spotyka się raz po raz w szkole, w której uczy. W ostatnich dniach września 2013 roku przyszła do niej matka uczennicy, mówiąc: wiem, że siostra rozpoczyna cykl lekcji o małżeństwie i rodzinie. Proszę mieć na uwadze, że będzie na tych zajęciach także moja córka. Ona jest z in vitro i wie o tym, jest mi bardzo wdzięczna, że żyje, że przyszła na świat. Innym razem na przerwie do tej samej siostry katechetki podeszła maturzystka. i poinformowała ją w trybie, byśmy określili, żądania. Mówiła: siostro, cenię siostrę i dlatego nie wypisałam się z religii, choć sporo z naszej klasy już na nią nie chodzi. Ale niedługo jest studniówka, na którą przyjdę z moją partnerką. Proszę siostry, żeby siostra nie przewracała oczami. Te i inne świadectwa katechezek z tego spotkania sprzed przeszło 10 lat uświadamiają, jak trudno jest dziś świadczyć o nadziei w rodzinie, o tej, której mówi Biblia i nauczanie Kościoła. Dziś katecheta czy kaznodzieja musi wiele doczytać, dowiedzieć się, ale także szukać sposobu, odnajdywać sobie właściwą wrażliwość, żeby z szacunkiem mówić o różnych i trudnych uwarunkowaniach, w jakich dzisiaj żyją dzieci, młodzież, ale także rodzice. Trzeba rozmawiać, nieraz przestrzegać, nieraz próbować ukazywać mimo wszystko piękno i możliwości życia według nadziei, która płynie z wiary w dobrego Boga, który chce dobra każdego człowieka, ale przede wszystkim jego zbawienia. Dziś bardziej trzeba towarzyszyć tym, którzy pytają, dawać odpowiedzi płynące z wiary, ale także z nauki. Jeśli się da, to powstrzymywać przed tym, co może być nieodwracalne albo z czasem może doprowadzić do straszliwych wyrzutów, żalu, rozpaczy czy depresji. Szukać zawsze z nadzieją, że może choćby promyk nadziei dotrze do ucznia czy do pytającego młodego człowieka. Co może pomóc umacniać nadzieję w rodzinie? Kiedyś w gronie wierzących i zaangażowanych rodziców w życie Kościoła nieoczekiwanie jedna z kobiet zaczęła: boję się, że mój syn może być gejem. Ma już ponad 30 lat, dobrą pracę, ma mieszkanie. Młode kobiety za nim się oglądają, a na moje pytanie, kiedy się ożeni, milczy i spuszcza głowę. Siedzący obok mąż aż cofnął się na krześle. Popatrzył na nią zdumiony i wybuchnął: no nie, o tym nie pomyślałem, ale jeżeli to prawda, to wywalę go z domu. Żona ledwo wykrztusiła: kochanie, przecież to jest nasze dziecko, nie wyprzemy się go. Paradoksalnie ci rodzice mają w tym momencie szansę, że bardziej jeszcze będą szukać nadziei w swojej rodzinie. Najpierw dla siebie samych. Znajdą ją, szukając, poznając to, co Słowo Boże mówi o człowieku, o małżeństwie i rodzinie, o przeznaczeniu i powołaniu. Będzie to także okazja do modlitwy za siebie nawzajem i o mądrość w miłości wobec syna, którego powinni kochać jako rodzice. Będą więc szukać także pomocy dobrej i kompetentnej, najpierw dla siebie, aby później zaproponować umiejętnie pomoc i chrześcijańskie wsparcie dla syna. Dla osób przeżywających różne problemy z tożsamością płciową istnieje także w Polsce pomoc chrześcijańska, możemy powiedzieć, której różne formy zostały wypracowane w Stanach Zjednoczonych czy we Francji. Zgodnie z nazwą Courage, spotkania w takich grupach czy indywidualne prowadzenie zachęca do odwagi i nadziei, w trzymaniu się chrześcijańskiej nadziei, w przeżywaniu swojego doświadczenia. Dają nadzieję życia według nauczania Chrystusa w swojej własnej sytuacji. Można taką pomoc znaleźć w Krakowie, w Katowicach czy Bielsku. Zwykle wpierw zgłaszają się rodzice, zdezorientowani, przerażeni, szukający pomocy według Bożych zamiarów wobec człowieka, ich syna czy ich córki. Wobec ogromnych przemian kulturowych, które przynoszą zerwanie więzów między pokoleniami, nadzieja w rodzinie oparta tylko o zaufanie, wsparcie, solidarność nie wystarcza. Na Zachodzie już od dawna młodzi ludzie opuszczają bardzo wcześnie dom około 15-16 roku życia, oczekując wsparcia materialnego, ewentualnie pomocy, gdzie trzeba zostawić dziecko przed wyjazdem. A gdy zbliża się starość czy emerytura, rodzice nie ośmielają się nawet oczekiwać pomocy od swoich dzieci. Szukają w okolicy najlepszego domu starców. Nadzieja w rodzinie, także i w naszych czasach, jest przede wszystkim, a może bardziej dzisiaj, w porządku łaski. Bo to Bóg udziela tej łaski. Zwłaszcza kiedy człowiek prosi i widzi jej potrzebę i na nią się otwiera. Ta nadzieja jest wpierw dla rodziców, później dla dzieci. Nadzieja w rodzinie pogłębia się w tych, którzy poznają, co jest jej treścią, co jest obietnicą. By wpierw doświadczyć, a później o tym mówić i świadczyć w sposób wiarygodny wobec tych, którzy jeszcze nie uwierzyli albo nie mają nadziei w rodzinie. Źródłem poznania darów Bożych i wskazań odnośnie do życia jest Słowo Boże i nauczanie Kościoła. Modlitwa zaś umacnia doświadczenia o nadziei odkrytej we własnej rodzinie, ale także wyprasza potrzebne łaski, także przemianę, a także wierność wobec Bożego Słowa. Moi drodzy, dlatego też dziś, w czasie tej Eucharystii, módlmy się w sprawach naszej nadziei w rodzinie, aby Bóg przemienił nasze serca według swoich najlepszych zamiarów i swoich pragnień, ale także, aby wysłuchał tych próśb, które do Niego zanosimy. Amen.
Nastąpi teraz odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, a potem przekazanie posług parom rejonowym do małego kościoła. Małżonkowie podają sobie dłoń i będą odpowiadać na pytania, które zada ksiądz biskup, mówiąc chcemy.
Czcigodni małżonkowie, przed laty zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Na znak, że coraz doskonalej chcecie wypełniać swoje święte zobowiązania, podajcie sobie prawe dłonie i odpowiedzcie na pytania, które zadam wam w imieniu Kościoła. Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie z całego serca i modląc się za siebie aż do końca waszego życia? Bóg Wszechmogący, od którego pochodzą nasze dobre pragnienia, niech umocni waszą wolę i wspiera was łaską, abyście wiernie wypełniali święte ślubowania, dzisiaj ponowione, i zasłużyli na życie wieczne.
Czcigodny księże biskupie Romanie, w imieniu własnym, jak również pary diecezjalnej Agnieszki i Krzysztofa Grotów, zwracam się z prośbą o dokonanie liturgicznego przekazania posług na szczeblu rejonowym domowego kościoła, naszego kościoła partykularnego. 5 par ustępujących przekazuje 5 parom posługę w naszych rejonach, naszej diecezji.
Księże biskupie, wdzięczni Bogu za otrzymane łaski po 3 latach odpowiedzialności za kręgi rodzin domowego kościoła w rejonie Oświęcim Kęty przekazujemy posługę pary rejonowej na ręce Magdaleny i Stanisława Kusznerów i w imieniu całej wspólnoty prosimy o błogosławieństwo dla nich.
przyjmujemy posługę dla dobra powierzonych nam rodzin, prosząc o Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo niepokalanej Matki Kościoła.
Pokornie prośmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby pobłogosławił te nowe pary rejonowe domowego kościoła, gałęzi rodzinnej ruchu Światło-Życie. Niech oddają chwałę Ojcu, który jest w niebie. Głoszą Chrystusa słowem, czynem i całą postawą. Niech będą ustawicznie otwarte na działanie Ducha Świętego, gotowe odpowiadać na potrzeby Kościoła i niech ofiarnie wypełniają powierzone im obowiązki. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, źródło światła i dobroci, Ty posłałeś swego Syna, aby przez swoje dzieło zbawcze objawił ludziom tajemnicę Twojej miłości. Pobłogosław tych wybranych, których dopuszczamy do posługi pary rejonowej we wspólnocie domowego kościoła. Spraw, aby rozważając Twoje słowo i korzystając z sakramentalnych łask świętości i mocy, wiernie wypełniali posłannictwo apostolskie w Kościele i świecie, który żyjesz i królujesz, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Ekscelencjo, księże biskupie, w imieniu rodzin diecezji bielsko-żywieckiej chcemy serdecznie podziękować za dar Eucharystii, za Twoją obecność, za to, że siejesz ziarno w nasze serca. My obiecujemy iść dalej ze świadectwem naszym, naszego życia. Dziękujemy Ci za to, że otaczasz te rodziny taką opieką. Na Twoje ręce również składamy podziękowanie za tą pielgrzymkę księdzu Tomaszowi Gorczyńskiemu, który tą pielgrzymkę właśnie zawsze organizuje.
Szczególnie chcieliśmy Ci podziękować za opiekę nad rekolekcjami domowego kościoła, nad wszystkimi księżmi, diakonami, którzy byli z nami. Mam nadzieję, że szczególnie ich otoczysz jakąś opieką, jakieś piątki na świadectwo może. I chcieliśmy podziękować też księdzu Łukaszowi właśnie za te starania, tyle telefonów, których musiał wykonać. Wiemy, że jesteście zajęci, ale dziękujemy za to. Też cieszymy się, że tu widzimy już proboszczów, którzy byli u nas wikarymi, więc cieszymy się, że ta wspólnota trwa i możemy się tu spotkać z przyjaciółmi też.
Przyjmijmy uroczyste błogosławieństwo zawierające także modlitwę dla naszych rodzin, naszej diecezji, a zwłaszcza szczególnie tych, które uczestniczyły w tej dzisiejszej pielgrzymce. Pan z wami. Pochylcie wasze głowy na błogosławieństwo. Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi. Ojcze, który jesteś miłością i życiem, spraw, aby nasze rodziny i każda ludzka rodzina na ziemi przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, narodzonego z niewiasty i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przykładem życia i miłości dla coraz nowych pokoleń. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.